Pozytywnie wnet.
Peregrynujemy po polskiej scenie politycznej i pytamy o kampanię wyborczą z różnych perspektyw. Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda za nami, przed nami Koalicja Polska, Kukiz 15, PSL i Władysław Kosiniak-Kamysz, a jego ambasadorem dzisiaj w popołudniu wnet będzie Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15. Dzień dobry.
Kłaniam się nisko.
Panie ambasadorze, w kandydatury Władysława Kosiniaka-Kamysza o Donaldzie Tusku małośmy z Kacprem Płażyńskim mówili, to może tutaj poruszymy temat. Czy koledzy z PSL nie są zawiedzeni, że pan były premier nie poparł ich kandydata prezesa PSL-u, a poparł za to Okinawę Błońską?
Panie redaktorze, no to jednak jest inne środowisko, inne ugrupowanie polityczne. Poza tym czasami lepiej jest nie dostać jakiegoś pocałunku śmierci, niż go dostać. Ja pamiętam, jak przed wyborami tam z jakiegoś dziwnego powodu Lech Wałęsa próbował nam dać poparcie. Bardzo się cieszymy, że szybko się z niego wycofał, bo poprosiliśmy, żeby jednak nie próbował nas uszczęśliwiać na siłę,
no,
swoją kandydaturą.
Wyraźny pocałunek śmierci.
I myślę, że to...
Ale na Donald Tusk, to nie mówicie, jest bardziej poczytalny politycznie i przewidywalny niż Lech Wałęsa.
I dlatego spodziewaliśmy się, że da to poparcie swojemu ugrupowaniowi, czyli Platformie Obywatelskiej, czyli pani Kidawie Błońskiej. Myślę, że Polacy to odpowiednio odczytali. Dlatego my idziemy z tymi samymi postulatami, z którymi szedł 5 lat temu Paweł Kukiz. Czyli ta obywatelskość, oddanie Polakom Polski, to odpowiedzialność posłów przed swoimi wyborcami. Oczywiście kolejna bardzo ważna rzecz, czyli obligatoryjne referenda, tak żeby nie było to, co było niestety przez ostatnie 4-5 lat, że całe mnóstwo obietnic, a później tylko 43% tych obietnic zostało zrealizowanych.
Jaka jest strategia w waszej kampanii?
Strategia jest taka, jaką znowu miał 5 lat temu Paweł Kukiz, czyli spotykamy się z wyborcami. Jeździmy po miejscowościach, ja od wtorku mam spotkania jako poseł u mnie w okręgu. Władysław Kosiniak-Kamysz jeździł ostatnio po Opolszczyźnie. Naprawdę bardzo dobre są te spotkania. Polacy są zmęczeni tą kłótnią polsko-polską, tym sporem Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość. Polacy chcą sprawnego państwa. Państwa, które nie tylko będzie obiecywało, a będzie świadczyło te usługi publiczne, od czego państwo jest, bo się umówiliśmy na to, że będziemy oddawać część swoich zarobionych pieniędzy, bo rząd nie ma żadnych swoich, tylko musi najpierw odebrać. I za te pieniądze będzie działało na rzecz wszystkich Polaków, a nie tylko wąskiej grupy politycznej, która akurat jest przy rządzie.
To ja mam inną odpowiedź na to pytanie. Pan poseł może mi je zadać. Proszę powiedzieć, jakie pan poseł? Ja zamienimy się rolami, a ja odpowiem.
Czy pan redaktor uważa, że państwo obywatelskie, które...
Nie, pytanie powinno, ja panu podyktuję po sobie pytanie, jaką strategię wyborczą ma PSL w tej kampanii?
Ale jaką ma, to my już widzimy, no ale proszę odpowiedzieć.
To ja odpowiadam, najpierw musi przekonać nas wszystkich, że Kosiniak-Kamysz bardzo intensywnie pracuje, jest najbardziej pracowitym kandydatem, a potem trzeba nas przekonać, że tylko Kosiniak-Kamysz może wygrać w drugiej turze z Andrzejem Dudą. Kropka, taką macie strategię.
Panie redaktorze, ale to jest prawda. No, w poprzedniej kadencji Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził wszystkie powiaty, o czym niestety telewizja publiczna, a nie radio publiczne nie chce mówić. Dobrze, że u państwa na antenie mogłem to powiedzieć.
Jak Andrzej Duda jest Andrzejem Dudą, tylko że z opozycji.
Nie, jest po prostu polskim politykiem, który czuje odpowiedzialność za przyszłość. No, Andrzej Duda jest prezydentem i teraz to, co ostatnio słyszeliśmy, to po prostu byłem, no powiem, że jednak zażenowany. Jeżeli prezydent odwiedził wszystkie powiaty i wie, czego Polacy oczekują, a teraz w kampanii wyborczej znowu chce jeździć i znowu opowiadać bajki, zamiast rozliczyć się z tego, co przez 5 lat zrobił, a właściwie czego nie zrobił, wytłumaczył się z tego, czego nie zrobił, to on nie unika debat publicznych, do których jeszcze raz publicznie proszę, żeby stanąć przed kamerami i zrobić takie debaty jak w Ameryce. W tej chwili widzimy, jak wyglądają debaty.
Ale to w Partii Demokratycznej, to przecież Andrzej Duda nie jest z waszej partii jeszcze Skidawa Błońska, w tej chwili dużą pan partię europejską.
Teraz pan mówi o prawyborach w Ameryce, ale tam przed wyborami są duże debaty, wielogodzinne debaty pomiędzy wszystkimi kandydatami.
Wszystkimi dwoma.
No nie, no tych kandydatów tam jest więcej. Oczywiście są dwa główne ugrupowania, ale kandydatów bywa więcej. Ale chodzi o to, że nie można dalej opowiadać, że się piękne rzeczy zrobi, nie tłumacząc się z tych, których się nie zrobiło. I znowu ja się obawiam, że będą takie debaty, jak mieliśmy 5 lat temu, że jest minuta na odpowiedź. To jest żadna debata. Polacy zasługują na uczciwe zobaczenie, co dany kandydat ma do zaproponowania, bo to jest najważniejsza osoba w państwie.
To jeszcze przejdźmy poważnie do tego, co państwo jako Koalicja Polska ma się do zaoferowania w sobotę w Rzeszowie. Konwencja taka właśnie, która ma pokazać, zdaje się, program, takie główne zręby, główne założenia, główne hasła kampanii Kośniaka-Kamysza.
Oczywiście i mam nadzieję, że tym razem Telewizja Polska będzie transmitowała również to wydarzenie, ale można sobie obejrzeć sobotnie wydarzenie, które było na Stadionie Narodowym. Wielogodzinna debata z ekspertami.
W kilku turach,
w 6 turach, gdzie była polityka zagraniczna, zdrowie, ale również i ekologia, i rolnictwo, i środowisko, i wymiar sprawiedliwości. Więc naprawdę tych tematów ważnych dla Polaków jest dużo. I nie można uciekać od Polaków, tylko trzeba im powiedzieć, w którym kierunku Polska powinna się rozwijać. I to już padło w trakcie sobotnich spotkań. Również padło dużo takich merytorycznych pomysłów na to, w jaki sposób chociażby poprawić możliwość młodzieży dostępu do studiów. Na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz jako prezydent powiedział, że stworzy fundusz stypendialny, tak żeby każdy student dostawał 1000 zł miesięcznie stypendium takiego, a później przez 10 lat zadeklarował się, że przez 10 lat nie wyjedzie z Polski. Jest to najlepsza inwestycja, jaką można w tej chwili zrobić, stworzyć taki fundusz stypendialny. Ale kolejny pomysł, który powinien być wdrożony, czyli 50 tysięcy dla każdego małżeństwa, żeby można było kupić dom. W tej chwili ten program, który Prawo i Sprawiedliwość obiecało parę lat temu, Mieszkanie Plus, totalnie się nie sprawdził. Z różnych powodów i tu nie wnikając, ale skoro się nie sprawdził, trzeba stworzyć czy zaproponować inny właśnie pomysł, czyli te 50 tysięcy dla każdego, żeby mógł kupić swoje mieszkanie, bo mieszkanie to nie może być dobro luksusowe.
Za 50 tysięcy to...
To jest wkład. 50 tysięcy to jest... Oczywiście, ale... Polacy są pracowici. Proszę w nich zaufać. Tylko problem jest, żeby wystartować. I te 50 tysięcy wystarczy na to, żeby mieć swój wkład, aby rozpocząć swoją przygodę z mieszkaniem. No nie wszyscy muszą mieszkać tak jak pan redaktor w Warszawie. No w Zamościu trochę tańsze są mieszkania.
Niestety urodziłem się w Warszawie i nic na to nie poradzę.
A nie może pan przenieść się do Zamościa? Zapraszam.
Mogę, jak dostaniemy koncesję w Zamościu, to się pakuję i wyjeżdżam. To bardzo ładne miasto. Aż mnie kusi, żeby podyskutować o tym programie mieszkaniowym, bo mam pewną wątpliwość. To trzeba by długo rozmawiać, czy 50 tysięcy do kieszeni każdej nowej rodziny jest rzeczywiście bardziej wartościowe niż realne uzdrowienie rynku mieszkaniowego i wprowadzenie realnego budownictwa mieszkaniowego w formie samorządowej i państwowej. Czy to nie jest plaster? Okej, każdy 50 tysięcy ucieszy się, wyda na to albo na siamto, oszuka,
po pierwsze,
jakoś postara
spokojnie,
się,
spokojnie, to
zamiast
to...
uzdrowić rynek i spalić silnego państwowego podmiot, który będzie budował tanie mieszkania na wynajem.
No,
czy jednak strukturalna reforma nie jest lepsza?
To nie zadziała. To próbowało zrobić Prawo i Sprawiedliwość i totalnie na tym poległo. Tak naprawdę spółdzielczość, takie powszechne mieszkalnictwo może uzdrowić spółdzielczość, ale ta z roku 20. I ja taką konferencję wkrótce chcę w Sejmie przeprowadzić, żeby przedyskutować te rozwiązania, które wtedy się bardzo dobrze sprawdziły, spółdzielcze, ale te 50 tysięcy również właśnie uzdrowi rynek, bo wtedy nie będzie dyktatu deweloperów, którzy będą kosmiczne ceny proponowali.
Będzie dużo pieniędzy, to ceny pójdą jeszcze.
Nie będzie rynek. prywatny, rynek spółdzielczy, rynek deweloperski, będzie w końcu wybór, a w tej chwili jesteśmy uwikłani w te niestety często nieczyste układy, które się w miastach potworzyły.
Jak wrzucicie na rynek mieszkaniowy 50 tysięcy dla każdej, ale każdej nowej, czy każdej w ogóle rodziny?
Nie no, tu chodzi o tych młodych, którzy wchodzą na rynek, zakładają rodzinę.
Czy już nie?
Panie redaktorze,
czuję się bardzo młody.
Jeżeli pan nie ma mieszkania i pan potrzebuje mieszkanie, to jak najbardziej, ale to też nie powinno być coś takiego, jak w tej chwili jest, że kupuje się spółdzielcze mieszkania.
A to tego potrzebuje żonę, czy mam już tego kota i psa?
Panie redaktorze, niech pan nie zaczepia prezesa Kaczyńskiego, bo to tak nieładnie, no, przy każdej okazji.
To prawda, ale też pytacie kotów, a nie tylko żonaci mężczyźni albo kobiety zamężne powinny mieć szansę.
Po pierwsze, polskie rodziny powinny mieć szansę, a niestety nie mają tych szans już niestety od dawna. Dalej wyjeżdżamy, dalej zarabiamy kilkukrotnie mniej niż w Europie Zachodniej i to są te problemy, o których powinniśmy rozmawiać.
Ale doganiamy Europę, to już nie pan po prostu taki pozytywny.
W którym miejscu pan dogania tę Europę, panie redaktorze?
PKB na głowę. Chociażby zarobki. No przecież pan
no dobrze, na spokojnie, bo to tak może pan, a tu chodzi o to, żeby coś powiedzieć naszym słuchaczom.
Na dole w gmachu pasty pracuje portier, który jeszcze lat temu miał za godzinę 5 zł albo i mniej, teraz ma 17.
Bardzo się cieszę, że ma 17, tylko jeżeli popatrzymy na poprzednie rządy Prawa i Sprawiedliwości, to miał jeszcze mniej. My zarabiamy coraz więcej. Tu dobrym przykładem jest służba zdrowia. No, przez tę kadencję poprzednią Platformy Obywatelskiej i PSL-u budżet na zdrowie ponad dwukrotnie się zwiększył. W tej chwili niestety nie mamy takiego wzrostu, a dalej się tutaj próbuje robić magię wielkich liczb. Więc panie redaktorze, tu trzeba rozmawiać poważnie z Polakami, dlatego jeszcze raz apeluję o te debaty, a nie znowu opowiadania, jak jest dobrze, co próbuje pan redaktor w tej chwili zrobić.
Nie, pan poseł próbuje zrobić, że jest bardzo źle, a to też nie jest prawda.
Ja nie mówię, że jest bardzo źle.
Pomogę panu posłowi, dam dobrą radę. Każda narracja albo propaganda partyjna musi korelować z rzeczywistością, bo znaczy jest niestrawne, jeżeli się opowiada, że jest fatalnie, zarabiamy nisko itp., to nie koreluje. Mamy najniższe bezrobocie w historii.
Ma pan rację.
Mamy
jakie jest minimalne wynagrodzenie w Niemczech na przykład? Albo we Francji?
No, a jakie są ceny życia w Paryżu albo w Berlinie?
No, ja byłem w Irlandii, ceny spożywcze są tańsze, ale może pan powiedzieć, jakie jest to minimalne wynagrodzenie?
Niestety nie ma.
Ponad 6,5 tysiąca. Minimalne wynagrodzenie, więc naprawdę...
No, w Polsce 2,5 tysiąca, owszem.
No, więc jednak dużo nam jeszcze brakuje, jeżeli by pan popatrzył. Jakby pan zobaczył, za poprzednich rządów Prawa i Sprawiedliwości było ponad dwa razy niższe niż teraz. Więc jednak dużo udało nam się zrobić przez te 12 lat. Dlatego nie cofajmy się do tyłu, nie krytykujmy, tylko patrzmy, gdzie chcemy dojść.
No dobrze. To ostatnie pytanie z mojej strony. Ile jest Kukiz 15 w programie i w kandydaturze pana prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza?
Jak pan posłucha w sobotę i w poprzednią sobotę i w następną sobotę, to okaże się, że bardzo dużo. Wszystkie postulaty obywatelskie, które Kukiz 15 zaproponował 5 lat temu, są dalej kontynuowane. I to jest jedyny kandydat, który chce zakopać te rowy pomiędzy Polakami, chce nas wyprowadzić z tego chocholego tańca, który niestety od 10, a nawet podejrzewam, że to jest od wyborów 2007 roku powstały. Trzeba zacząć iść do przodu, nie cofać się, tylko wspólnie, razem rozwiązywać problemy Polaków i Polski.
Jak chcecie, to już naprawdę będzie ostatnie. Jak chcecie, aby pan... Ostatnie pytanie oczywiście. Jak chcecie, aby pan prezes Władysław Kosiniak-Kamysz trafił do drugiej tury?
Na razie idzie wszystko bardzo dobrze. No, w wczorajszych chyba sondażu było ponad 10%. To jest trzy razy więcej niż Paweł Kukiz w tym samym okresie 5 lat temu. Więc pozycję wyjściową mamy bardzo dobrą. Teraz chcemy tylko, może również dzięki Państwa Radiu, dotrzeć właśnie z tym, że tylko te obywatelskie rozwiązania mogą uzdrowić polską scenę polityczną.
A elektorat Platformy, na niego też liczycie?
Panie redaktorze, wydaje mi się, że wszyscy Polacy, jeżeli zauważą, że żadne ugrupowanie do tej pory nie spełniło więcej niż 50% obietnic, to tylko te rozwiązania obywatelskie, powiązanie polityka ze swoimi wyborcami może skończyć z obiecywaniem gruszek na wierzbie. I to jest to, co proponuje Władysław Kosiniak-Kamysz.
I 50 tysięcy na rękę na mieszkanie.
I 10 tysiąca miesięcznie dla studenta. Też naprawdę dobre rozwiązanie. I w końcu uzdrowienie polskiej służby zdrowia, co się nie stanie od pstryknięcia palcem, ale to się może tylko stać przy wypełnieniu tego paktu dla zdrowia, który był podpisany niby przez wszystkie ugrupowania, a partia rządząca o nim zapomniała.
To ja się biorę, idę na studia i szukam żony, to może skorzystam z tych wszystkich możliwości, które obiecuje mi pan prezes Kosiniak-Kamysz, a bynajmniej na pewno nie są to gruszki na wierzbie, jakby było
oczywiście
inaczej. A mikrofon oddaję Jaśminie Nowak.
Dziękuję. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Panu, to teraz już w ekspresowym tempie podsumujemy wszystkie ważne sprawy, które są ważne dla polskich rolników, bo pan poseł jest również wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, więc ja witam tym razem. Dzień dobry.
Bardzo mi jest miło. Ten temat jest równie mi bliski, chociaż on jest bliski chyba wszystkim Polakom, bo to, co jemy, wpływa bezpośrednio na nasze zdrowie, samopoczucie.
Dokładnie. I z perspektywy politycznej rolnictwo jest też jedną z bardzo ważnych, a nawet jeżeli nie najważniejszych gałęzi, o czym często wydaje mi się, że zapominamy. W ramach wspólnej polityki rolnej Unia Europejska przygotowała między innymi zmniejszenie budżetu oraz dużo większe naciski na kwestie ekologiczne, środowiskowe i klimatyczne. I stąd moje pytanie, co to oznacza dla polskich rolników i jak też polski rolnik jest do tego przygotowany?
Znaczy, po pierwsze, mam nadzieję, że pan premier Morawiecki nie zgodzi się na zmniejszenie budżetu i ma wszystkie narzędzia, jeżeli się, bo tu wszyscy muszą się zgodzić na to zmniejszenie budżetu. No, od lat słyszymy o wyrównaniu dopłat i o tym, że będzie więcej pieniędzy na rolnictwo. Po prostu trzeba teraz dopełnić tej obietnicy. Co do tego nowego Zielonego Ładu, tu można, należy upatrywać szansy dla polskiego rolnictwa, bo mamy ogromny potencjał, mamy jeszcze bardzo dużo rolników i takich rolników, którzy są pracowici i wiedzą, jak wykorzystać potencjał drzemiący w polskiej ziemi, tylko tu są potrzebne właśnie rozwiązania nasze lokalne. Komisja Europejska daje tylko cele, ale rozwiązanie i dotarcie do tych celów musi być przygotowane przez konkretne rządy i oczekujemy tych propozycji. No tutaj niestety czas ucieka, a nie słyszymy konkretnych rozwiązań.
No właśnie, ostatnio odbyło się też szereg spotkań, między innymi z komisarzem, polskim komisarzem do spraw rolnictwa Jerzym Wojciechowskim. Czy mamy jakieś już konkretne i wymierne korzyści z tego, że mamy własnego komisarza do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej?
No niestety nie, ale jest szansa, jest potencjał. Pan komisarz Wojciechowski w swoich i artykułach, i wypowiedziach no, cały czas deklaruje to, że będzie popierał polskie rolnictwo, aczkolwiek była jedna wypowiedź, która mnie bardzo, bardzo zasmuciła, bo powiedział, że on będzie walczył o to, żeby budżet na rolnictwo się nie zmniejszył w stosunku do tego, co zaproponowała komisja. No jeżeli tak miałoby być, to by się okazało, że mamy 13% mniejszy budżet na rolnictwo. 13 czy nawet 17, bo to w różnych różnie było szacowane. Jeżeli on by był rzeczywiście mniejszy na rolnictwo, no to możemy powiedzieć, że większość gospodarstw rolnych w Polsce upadnie. Więc mam nadzieję, że i pan premier, i pan komisarz dotrzymają słowa i będzie na polskie rolnictwo budżet co najmniej taki, jaki był poprzednio wynegocjowany.
Czy w związku ze zmianami klimatu i z tym, że mamy w tym roku taką, a nie inną zimę, ona jest bardzo dziwna, ona jest nieprzychylna polskiemu rolnictwu, rząd jakoś już opracowuje to, jakie mogą być implikacje tego, czyli albo zwiększenie cen żywności, no i też bardzo dużo problemów dla polskich rolników.
Pani redaktor, no rząd na pewno dużo mówi. Ja byłem na jednej z konferencji ostatnio dotyczącej właśnie takiego programu walki z suszą. No i na konferencji było bardzo dużo krówek, długopisów, notesów, które były napisane stop suszy. No i to są takie właśnie działania. Dopóki nie będzie takich działań lokalnych, czyli nie powstaną tysiące, jak nie miliony takich malutkich wśród polnych zbiorników na retencjonowanie wody powierzchniowej. Jeżeli nie będzie będzie się walczyło o to, aby zwiększyć próchniczność gleb, tylko dalej się będzie spalało słomę w tej dużej energetyce, to z niczym nie wygramy, bo nie da się nawodnić ze studni tych tysięcy hektarów, jakie w Polsce są. To możemy tylko zrobić, zwiększając retencję właśnie w ziemi. Dzisiaj był zespół parlamentarny do spraw ekologii. Zachęcam wszystkich do obejrzenia tego zespołu. Również właśnie mówiliśmy o ogromnym deficycie wody, o tym, jak zniszczono przez ostatnie lata, przez regulację rzek, tę małą retencję. Więc ja oczekuję, że...
Ostatnio też minister Grubarczyk przyznał, że będziemy mieli w Polsce dużą, już mamy suszę, a za 50 lat może nawet zabraknąć wody.
A czy on powiedział coś w ogóle, co powinno wszystkim zapalić zielone, czerwone lampki, że w tym roku będziemy mieć suszę 50-lecia. Więc jeżeli to byłoby taka rzeczywiście susza, a rząd już w tej chwili nie wyciągnie wszystkich argumentów i nie będziemy retencjonować tej wody, to okaże się, że wiele, wiele gospodarstw upadnie, bo to będzie trzeci rok z rzędu, kiedy będzie susza. W tej chwili wiele gospodarstw nie dostało tych odszkodowań za suszę, co powinny dostać już dosyć dawno, bo w tej chwili trzeba wychodzić w pole, a nie ma tych pieniędzy. I dalsze oczekiwanie i mówienie, że jest dobrze i wydawanie pieniędzy na długopisy, krówki i notesy, no to jest po prostu marnotrawstwo naszych publicznych pieniędzy.
W tym momencie już teraz ostatnie pytanie. Mamy już taką sytuację, że te małe gospodarstwa, rodzinne gospodarstwa praktycznie nie mają już racji bytu, bo nie są w stanie się utrzymać. Tych dużych rolników też jest w Polsce niewielu. Pojawiają się te komentarze, że powinniśmy przestawiać się właśnie na tą ekologiczną produkcję. Ostatnio odbył się zespół parlamentarny dotyczący konopi siewnych.
Tak, jest to jedna z roślin, o którą ja walczę już trzeci rok, bo w tej chwili, żeby w Polsce uprawiać konopie siewne, to najpierw sejmik się musi zgodzić, później lokalny wójt się musi zgodzić, a zgodnie z tym, co napisał Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, z jednego hektara uprawy konopi siewnych na nasiona może być 17 tysięcy złotych przychodu dla rolnika, drugie tyle może być ze sprzedaży omłotu na olejek CBD, więc należy uwolnić tę roślinę, żeby dać dywersyfikację dochodu dla rolników. Ponadto powinniśmy uwolnić tę roślinę, aby można było ją spalać w energetyce. Z jednego hektara uprawy konopi siewnych mamy tyle samo energii, co z 4 hektarów lasów. Więc dlaczego my w tej chwili wypalamy lasy, zamiast właśnie uprawiać konopie siewne, spełniać właśnie te wymagania Zielonego Ładu, które stawia przed nami Unia Europejska, a jednocześnie słyszymy ten absurd, czyli budowę elektrowni atomowych, zamiast budować w każdej gminie lokalną biogazownię, chociażby, która powinna już w tej chwili przeskoczyć na produkcję wodoru, a nie metanu i mieć zdywersyfikowaną zieloną energię, czyli Polska byłaby niezależna energetycznie, nie trzeba byłoby tego gazu ani energii kupować, czy to na wschodzie, czy na zachodzie, czy za wielką wodą.
Może to jest jakaś przyszłość dla polskich małych rolników albo jakaś szansa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Jarosław Sachajko, poseł klub Kukiz15 Koalicja Polska,
dziękuję
wiceprzewodniczący
również
Komisji do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.